Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy dzisiaj o intuicji, o przeczuciach. Jeżeli one gdzieś tam są przykryte, ty się zajmujesz wysoką wrażliwością, te wysoko wrażliwe osoby mają większą intuicję?
Tak, mówi się, że właśnie jest to jeden z takich bonusów wysokiej wrażliwości, ta intuicja, że my często o tych osobach wysoko wrażliwych tak stereotypowo myślimy, że są z jakiegoś powodu słabsze, mniej odporne, skłonne do zranień, a tu jest taki niezbity dowód, że to może być siłą, jeżeli nie odbierzemy sobie tego steru, tak jak fajnie to porównałaś w tej poprzedniej rozmowie, że jeżeli my nie oddamy komuś steru, tylko sami będziemy korzystać z tego naszego wewnętrznego GPS-u, nie bez krytyki, tylko w taki sposób świadomy, czyli będziemy słyszeć, że w sobie, że coś jest dla nas dobre, coś jest dla nas niedobre, czegoś powinniśmy unikać, z jakimiś ludźmi być może nie warto się wiązać, albo przynajmniej nie w jakichś zależnych relacjach. Z wysoką wrażliwością wiąże się ta wrażliwość na środowisko, czyli my jesteśmy bardziej intensywni i wrażliwi zarówno na to środowisko pozytywne, przyjemne, jak i to negatywne, trudne, niewspierające. Czyli ta wrażliwość, ta cecha temperamentu, jaką jest właśnie wrażliwość przetwarzania sensorycznego, związana jest z budową naszego układu nerwowego, czyli to nie jest zaburzenie, nie jest dysfunkcja, nie jest to nadwrażliwość i nie jest to przewrażliwienie, no i nie jest to wynik jakiegoś wychowawczego zaniedbania, że się po prostu jest takim bardziej na przykład w niektórych sytuacjach płaczliwym, ale tego, że to, znowu, żebyśmy tego uczenia przez analogię stosujemy, że u nas to pokrętło wrażliwości jest trochę na innych falach, trochę bardziej podkręcone. Co oznacza, że tych informacji z otoczenia odbiera się więcej i one są niekiedy bardziej intensywne. I tak się dzieje też na poziomie wszystkich zmysłów, czyli czasami te zapachy są bardziej intensywne, dotyk drapiącego materiału jest bardziej nie do zniesienia, hałas, gwar jest męczący. Bardziej niż u naszych mniej wrażliwych na przykład znajomych, no ale nie jest to równoznaczne, tak jak stereotypowo myślimy, z jakąś zahamowaniem, z jakąś neurotycznością, bojaźliwością, czyli nie są to pojęcia równoznaczne. O wrażliwości mówimy jako cesze, która podpowiada nam niektóre rzeczy. No i to tak jak Aaron, autorka podejścia, koncepcji, mówi, mamy ten akronim, który podpowiada nam, jakie to są te aspekty wysokiej wrażliwości, czyli jak mamy wszystkie, no to prawdopodobnie charakteryzujemy się wysokim nasileniem tej cechy, czyli jesteśmy tak zwanymi osobami wysoko wrażliwymi. No i mamy tutaj to głębokie przetwarzanie, to depth of processing, czyli głęboko, bardziej jakościowo, intensywnie przetwarzamy informacje, no co powoduje, że one dłużej w nas są, dłużej o nich myślimy. Czasem to się rozpoznaje na przykład u dzieci poprzez używanie bardziej skomplikowanych słów, bo te słowa właśnie oddają to, co tam w środku nich się dzieje. Czasem to są właśnie te takie poczucia humoru bardziej nacechowane ironią, ale no też na przykład obserwujemy trudności z podejmowaniem decyzji, bo no bo więcej danych wpada po prostu. Czyli nie jest to impulsywne, tylko raczej takie zatrzymanie i dopiero działanie. Czyli w tym procesie, jak mielibyśmy popatrzeć na niego z zewnątrz, no to jest tak, że zanim ja wejdę gdzieś, zacznę coś, to się zatrzymuję i myślę o tym, tak? Jestem często najpierw obserwatorem danej sytuacji, zanim aktywnie będę w niej uczestniczyć. Tak jest zwykle na początku, potem różne osoby, wysoko wrażliwe osoby mogą być też ekstrawertykami, także one tutaj chętnie są bardziej towarzyskie i tak dalej, ale zmęczenie tymi kontaktami może się właśnie manifestować potem taką większą potrzebą regeneracji, że chcemy odpocząć, albo potrzebujemy, albo sobie właściwie powinniśmy to dać. I drugą tą cechą, która myślę sobie, że sprzyja intuicji, jest wrażliwość na subtelne bodźce. To wyczulenie na subtelności jest identyfikowane z uświadomieniem sobie szczegółów, takich niuansów, subtelnych dźwięków, dotyku, zapachu, smaku. U dzieci to się na przykład przejawia w tym, że się, no nie, może u dorosłych bardziej. U dorosłych to się na przykład przejawia tym, że się wzruszamy jakimiś dźwiękami, obrazami, dziełami sztuki, ale też na przykład unikamy scen przemocy w filmach, albo nie mamy ochoty takich głęboko poruszających scen filmowych oglądać. Ma większa w nas jest potrzeba obejrzenia czegoś lekkiego, bo takie ciężkie rzeczy gatunkowe, głęboko poruszające na dużo dłużej zostają. Ale to jest też zauważane na takim poziomie reagowania na gesty, czyli zmianę w tonie głosu, przelotne spojrzenie, drobne takie no, niuanse w zachowaniu, w wyglądzie, w samej sytuacji. No to są na przykład... co tu jeszcze się mieści? To są takie rzeczy, że taka osoba nie przechodzi raczej obojętnie nad takimi na przykład pięknymi widokami, albo wyjątkowo ją poruszają dzieła sztuki, albo piękna muzyka, albo estetyka pewna, że jakoś to wygląda. Na przykład w przypadku jedzenia przykładają tą większą wagę do tego, jak to jedzenie wygląda. Ono nie jest tylko źródłem tego dostarczenia energii, ale jest też źródłem zaspokojenia potrzeby piękna, może w taki sposób. No i myślę, że takim trzecim komponentem, który sprzyja intuicji osób wysoko wrażliwych, jest ich emocjonalna reaktywność i empatia. Czyli obydwie te cechy wiążą się z tą wymienioną jako pierwszą głębokością przetwarzania, bo jak my popatrzymy na emocje jako na informacje o tym, co się dzieje z nami na zewnątrz nas, no to jak my więcej tych informacji doświadczamy, no to tych emocji również mamy więcej, czyli bardziej jesteśmy zainteresowani otaczającą rzeczywistością, mamy większą skłonność do obserwowania, intensywniej reagujemy emocjami. I tu, czy byśmy chcieli, czy nie, bo czasem to już jest tak człowiek zmęczony, że już by chciał odciąć te swoje emocje, bo już ma takie poczucie, że zbyt dużo, że to męczące, że jakieś przytłaczające. To też jest cecha wrażliwości, dlatego trzeba się trochę też uczyć siebie obsługiwać, czyli tak z szacunkiem do własnych emocji i do własnych potrzeb podchodzić. I tutaj takie badania prowadzone na Uniwersytecie Kalifornia, jeśli dobrze pamiętam, one mówią o tym, że widoczna jest w przypadku osób wysoko wrażliwych, badań ich, aktywacja tych regionów mózgu, które odpowiadają za pamięć, za uwagę, za świadomość, za refleksyjne myślenie, czyli za refleksyjność. Czyli takie osoby potrafią współodczuwać, reagować na nastroje innych, ale też są na przykład bardziej wrażliwe na ból, bardziej wrażliwe na jakiś dotyk. Czyli to silne odczuwanie emocji i to też bardzo ciekawe w kontekście tego, co powiedziałaś wcześniej, że to jest taka trochę, może stać się to w jakichś niepowołanych rękach łup dla manipulatorów, którzy widzą, że taka osoba reaguje na emocje innych i, no, i zaczynają manipulować tym, czyli działają tak, żeby trochę wymusić poczuciem winy, wyrzutami sumienia, żeby wzbudzić je, traktować je jako narzędzie własnego decydowania za kogoś o kimś. Przejąć za niego ten ster, tak jak to ładnie porównałaś. To silne odczuwanie emocji może się przejawiać na przykład właśnie w wybuchach płaczu, w reakcjach na zmiany nastroju, że mamy taką potrzebę, żeby kogoś zaspokoić, żeby on był zadowolony, że to jest taka duża czujność na emocje innych osób. No ale też przez co większa trudność z poradzeniem sobie z cudzym niezadowoleniem, z cudzym gniewem, z cudzym smutkiem. Stąd takie trochę właśnie działanie pod wpływem. Na przykład właśnie to takie większe, więcej emocji w takich sytuacjach testowych, kiedy na przykład ktoś chce za pierwszym razem coś bardzo dobrze zrobić, to jest, z tym się wiąże czasami perfekcjonizm taki, takie silniejsze reagowanie na popełnione błędy, na popełniane błędy, zauważanie też cierpienia i stresu innych osób, na przykład właśnie cierpiących zwierząt, czy osób w naszym otoczeniu, które są smutne, mają trudną sytuację. No i to też jest taki właśnie element, który, no tu duża nasza uważność potrzeba jest, bo to jest tak, że nie można całkowicie popłynąć, pójść za tym. To jest nasze narzędzie, to może być nasza siła, ale w niepowołanych rękach, czy użyta niewłaściwie, a właściwie przeciwko sobie, może być trudna. Może być dla nas obciążająca i może dawać innym taką trochę możliwość może wykorzystywania nas w niektórych sytuacjach.
No i tak właśnie, no właśnie tak zaczęłam to moje pytanie, czy takie osoby wysoko wrażliwe, pomimo tego, że są obdarzone taką intuicją, przeczuciami, tą głęboką wrażliwością, to są podatne jednak na odbieranie sobie tej wrażliwości.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tu trzeba popatrzeć na cały kontekst kulturowy. Jak my byśmy od urodzenia szanowali wrażliwość naszego dziecka, czyli zauważali to, wspierali to, doceniali, to jemu w życiu dorosłym będzie łatwiej korzystać z tego no, daru, jakim jest właśnie intuicja, jakim jest to głębokie przetwarzanie. My moglibyśmy mu pomóc nauczyć się, jemu pomóc, nauczyć go ją, jak tego, no brzydko powiem, używać. A jeżeli my tak od dziecka, no co jest niestety nam kulturowo bliższe, mówimy, oj, co ty wymyślasz, nie poradzisz sobie w prawdziwym świecie, gdzie to nie przepuszcza się dzieci w kolejce, tylko się pcha łokciami, gdzie się pierwszemu samemu tutaj zgłasza, a ty po prostu kulturalnie czekasz, aż ktoś cię poprosi o zdanie. Więc my częściej...
Albo nie daj Boże, mylisz się w swoich odczuciach.
Tak jest. No coś wymyślasz. No o co ci znowu chodzi? To są takie komentarze, które potem na życie zostają. Co ty
żeby,
znowu wymyślasz?
Żeby zepchnąć problem, bo w ten sposób wmawiamy, że tego problemu nie ma, tak?
Tak jest. My dajemy wtedy poczuć dziecku, że ono coś wymyśla, czyli ono nie ma prawa ufać sobie w takich sytuacjach. Czyli to, co się jemu w środku pojawia, jest raczej wynikiem jakiegoś błędu, to jakiś error jest, niż cecha, zaleta, potencjał, zasób.
Czyli ta kultura niszczy intuicję.
Strasznie to zabrzmiało, że kultura niszczy intuicję. Może niektóre wzorce kulturowe mogą niszczyć intuicję albo podpowiadać nam, że z intuicji nie warto korzystać. My mamy taki trochę wzorzec idealnego człowieka, że to jest taka osoba, która nigdy się nie poddaje, która po prostu jest bardzo silna i przez siłę nie rozumiemy wrażliwości. Przez siłę rozumiemy bez taką, no czasami na granicy bezczelności, taką asertywność, taką siłę, która pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji, walczyć o sobie, ale nie, że poradzić w ogóle, tylko w jakiś określony sposób. Taka osoba nie powinna płakać, na pewno nie powinna przeżywać jakichś rzeczy.
No po prostu model psychopatyczny.
Bardzo dziękuję za to podsumowanie.
No nie?
No tak. Raczej ją charakteryzuje duża sztywność, którą my mówimy o niej, że to raczej stabilność, nie? Że to taka stabilność, ale to taka stabilność na granicy sztywności, że taką osobę to tak nic nie rusza, że ona, nieważne jakie warunki, czy wiatr, czy deszcz, to ona pozostaje niewzruszona. No i do tego jest w jakiś tam pewien sposób urocza w kontakcie, czyli ludzie ją lubią, tak?
Nie, no wypisz, wymaluj psychopata. No bo to nie ma nic wspólnego z człowiekiem, który czuje, z człowiekiem, który się może pomylić.
Który ma wątpliwości, który się zastanawia, który potrzebuje więcej czasu, który...
Bierze pod uwagę odczucia drugiej osoby.
Tak, bierze pod uwagę odczucia innych, własne odczucia, własne takie przeczucia, korzysta z tego swojego szóstego zmysłu.
No dobrze, czyli osoby wysoko wrażliwe, bierzcie tą swoją intuicję w garść, bo to jest ten ster. I jeżeli nawet te wzorce kulturowe sprawiły, że gdzieś ona została wytrącona, to my tu w tym programie w kolejnej godzinie będziemy się zastanawiać, jak do niej sięgnąć. I będziemy mówić o osobach wysoko wrażliwych, ale też będziemy mówić o każdym człowieku, który tę intuicję ma i który po tę intuicję może sięgnąć. Zatem do usłyszenia w kolejnej godzinie licencji na życie.